Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
W studiu już Joanna Matuszewska, która zamiast proponować Państwu wypoczynek na wakacje, proponuje pracę na wakacje.
Tak, proponuje pracę na wakacje, a moim gościem dzisiaj jest Natalia Bogdan, prezes Agencji Pośrednictwa Pracy Job House w Gdańsku. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy o tym, jak znaleźć bezpieczną pracę na wakacje, taką, żeby nie dać się oszukać nieuczciwym pośrednikom, żeby nie trafić do żadnego obozu pracy, żeby wrócić zadowolonym z tych wakacji. I będziemy szukać pracy dla studentów, ale nie tylko. Takiej pracy, która trwa 2-3 miesiące. I pierwsze pytanie, czy to już jest czas, żeby zacząć poszukiwania?
Teraz jest jeszcze trochę wcześniej, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy takiej typowo wakacyjnej, bo ten sezon letni zaczyna się zwłaszcza w miejscowościach nadmorskich i górskich w majówkę, więc myślę, że początek kwietnia to byłby lepszy czas, ale teraz jak najbardziej możemy już się przygotować do tych poszukiwań, czyli przygotować sobie CV. Jeżeli szukamy pracy w gastronomii, to wyrobić sobie książeczkę sanepidowską, więc rozpocząć tą część przygotowawczą, a kwiecień, połowa kwietnia już szukać pracy.
A pracodawcy chętnie szukają takich pracowników sezonowych, to znaczy takich, którzy właśnie w majówkę rozpoczynają pracę, a z końcem września, tak jak studenci kończą wakacje i wracają na uczelnię, to jest koniec sezonu i właściwie tej pracy już później nie ma takiej sezonowej dużo.
Tak, pracodawcy chętnie szukają typowo na wakacje, ponieważ wtedy oni także mają sezon. Oczywiście to zależy od branży, ale jeżeli chodzi o gastronomię, jakąś sprzedaż pamiątek, hotelarstwo, różne eventy, które mają miejsce właśnie w wakacje, to jak najbardziej to zapotrzebowanie na pracowników jest dużo większe i wtedy tych pracowników szuka się więcej.
A podczas takich poszukiwań, przygotowań do poszukiwań, my powinniśmy się wykazać jakąś dużą dozą ostrożności. Czy ten rynek jest poszukiwania pracy bezpieczny? Są nieuczciwi, są uczciwi? Jak to wygląda?
Jest coraz lepiej, coraz rzadziej słyszymy o tym, że takie sytuacje jakieś nieuczciwości się zdarzają, ale no jednak czasami takie incydenty nadal mają miejsce, dlatego na pewno warto sprawdzić tego potencjalnego pracodawcę, czy on jest uczciwy i zabezpieczyć się odpowiednią umową.
To warto czytać trochę to pewnie też w internecie, opinie tych, którzy pracowali, nie wiem, wcześniej u takiej osoby, ale czy na przykład ta praca w Polsce jest bezpieczniejsza, czy za granicą my również jesteśmy tak samo bezpieczni? Czy ten rynek pracy wygląda tam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, podobnie?
Tak jak pani słusznie zauważyła, taką najprostszą metodą weryfikacji pośrednika czy pracodawcy docelowego jest wpisanie po prostu w internet nazwa pracodawcy i opinie i najczęściej tam już jakieś informacje od poprzednich pracowników się pojawią. Czy w Polsce, czy za granicą? W Polsce na pewno jest łatwiej pod tym względem, że jeżeli coś nam nie wyjdzie, no to jednak wiemy lepiej, jak poruszać się po tym rynku pracy, no bo jest inspekcja pracy, która nas chroni, do której możemy zgłosić jakieś incydenty. Rozmawiamy najczęściej w języku polskim, więc też wiemy, że możemy ewentualnie sprawę zgłosić do sądu, czy porozmawiać bezpośrednio z tym pracodawcą też w jakiś sposób. Jeżeli coś nie będzie nam się podobało, no to możemy w każdej chwili zrezygnować z tej pracy i poszukać innej. Za granicą jest o tyle trudniej, że jednak musimy ponieść koszty tego powrotu do kraju. No jeżeli się zdarzają takie już ekstremalne sytuacje, że ktoś zabierze nam dokumenty, no to ten powrót jest dużo trudniejszy. Aczkolwiek z kolei z drugiej strony za granicą, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej typu Wielka Brytania, Holandia, jest jeszcze więcej instytucji niż w Polsce, które potencjalnie chronią pracowników. U nas to jest ta właśnie inspekcja pracy, ewentualnie Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia w przypadku pośredników. W Holandii na przykład takich organizacji jest już co najmniej 3, które na bieżąco kontrolują pracodawców, więc no, ciężko stwierdzić, gdzie jest łatwiej.
Ale te przygotowania do znalezienia zatrudnienia w Polsce i przygotowania do tego, jeśli chcielibyśmy pracować za granicą, powinniśmy rozpoczynać i one tak samo wyglądają mniej więcej? Czy tutaj są inne jakieś wymogi pracodawców?
Za granicą wymagane jest nieco więcej dokumentacji. W Polsce tak naprawdę możemy rozpocząć pracę praktycznie z dnia na dzień, zwłaszcza, że takie prace sezonowe to są najczęściej prace na umowę zlecenie. więc tutaj ani nie musimy mieć jakichś specjalnych badań medycyny, pracy wcześniej wykonanych, czy jakichś bardzo skomplikowanych dokumentów dostarczać. Po prostu podpisujemy umowę i możemy zaczynać następnego dnia.
Przepraszam, Masie, tutaj przerwę. Jeśli byśmy jechali na przykład do pracy w hotelu, jesteśmy studentem, jedziemy do pracy w hotelu, to w Polsce podobne wymagania jak za granicą i dokumenty musimy zgromadzić?
Są podobne. Tak naprawdę za granicą nawet nie trzeba mieć książeczki sanepidowskiej, więc a w Polsce jest ona często wymagana. Z tym, że jeżeli jedziemy na przykład do Stanów Zjednoczonych, no to jednak ta procedura wizowa trwa dużo dłużej. Jeżeli mówimy o krajach Unii Europejskiej, no to właściwie wygląda to bardzo podobnie. Możemy wyjechać jak każdy turysta za granicę i założyć plecak, spakować teczkę CV i przejść się po prostu po miejscach, które potencjalnie nas interesują.
Czy mówiła pani o Holandii, że tam są organizacje, które pilnują tego, żeby wszystko było uczciwie i w porządku, ale zdarzają się, my znamy z poprzednich lat historię różnych takich obozów pracy, nazwijmy to w cudzysłowie, gdzie pracownicy no, byli źle traktowani. Czy są jakieś kraje potencjalnie bardziej niebezpieczne pod tym względem, że trzeba tam uważać?
Ciężko mi tutaj wskazywać na jakieś konkretne kraje. Na pewno w Unii Europejskiej jest bezpieczniej. Takie sytuacje, o których pani mówi, które miały miejsce, to rzeczywiście były we Włoszech. Aczkolwiek też tutaj nie kategoryzowałabym, że są jakieś kraje, które są bardziej niebezpieczne.
Może jest mniejsza ta kontrola i mniej się na to zwraca, tak może uwagę.
Na pewno Holandia, Wielka Brytania to są takie kraje jeszcze bardziej kontrolowane, więc tutaj jest zdecydowanie bezpieczniej. Także więcej Polaków w ogóle jest na miejscu, więc możemy też na miejscu zasięgnąć języka, czy dany pracodawca jest uczciwy. Aczkolwiek wszędzie mogą się zdarzyć sytuacje, w których ktoś no, będzie próbował nas oszukać. Dlatego powinna nam się zapalić lampka, jeżeli ktoś właśnie chce pobrać od nas dokumenty. Ktoś nie podpisuje z nami oficjalnej umowy, tylko te ustalenia są
ustne. Przez telefon albo ustne.
Tak, jeżeli także nie możemy znaleźć informacji albo znajdujemy negatywne informacje na temat potencjalnego pracodawcy w internecie. Jeżeli widzimy, że firma została założona całkiem niedawno, albo ktoś pisze do nas z prywatnego maila, a nie takiego służbowego, który wskazuje na domenę firmową, to wszystko są takie sytuacje. Albo na przykład w ogłoszeniu o pracę jest tylko taka lakoniczna informacja, praca przy zbiorach i tam numer telefonu, no to powinna nam się zapalić lampka, że jednak nie są to kompletne informacje na temat pracodawcy.
Ale ta sytuacja też może być odwrotna. Patrząc na rynek pracy, bo mówimy o tym, że pracodawcy nieuczciwie traktują pracowników. Zdarza się w drugą stronę, z pani doświadczenia jako osoby prowadzącej agencję pośrednictwa. Czy zdarza się, że no, pracownicy w jakiś sposób, kandydaci do pracy nie spełniają tych warunków i postępują tak, że pracodawcy są niezadowoleni?
Niestety zdarza się i to dosyć często. Najczęstszym takim przypadkiem jest to, że osoba po prostu nie przychodzi albo na podpisanie umowy, albo na umówioną rozmowę kwalifikacyjną, albo co gorsza jeszcze do samej pracy. To znaczy mamy już podpisane wszystkie dokumenty, już wiemy, że osoba ma tego dnia rozpocząć zatrudnienie, a niestety wyłącza telefon i nigdy tej pracy się
czyli po prostu szukała w kilku miejscach i w kilku miejscach podpisała, tak można powiedzieć, tą umowę?
Często tak się zdarza. No, niestety często, zwłaszcza młode osoby podchodzą tak nie do końca odpowiedzialnie do tych zobowiązań, które podpisują. No i właśnie nie pojawiają się, a często też się zdarza, że jeżeli osoby już podejmą pracę, no to też na przykład nie są do końca punktualne albo właśnie nie przychodzą do pracy w określone dni, więc to myślę, że działa w dwie strony, że ryzyko jest i po stronie pracodawcy, i po stronie pracownika.
Po krótkiej przerwie porozmawiamy, jak zabrać się za zorganizowanie bezpiecznego zatrudnienia na czas wakacji zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska w Radiu Gdańsk. Rozmawiamy dzisiaj, jak zabrać się za poszukiwanie dobrze płatnej wakacyjnej pracy, tak żeby nie żałować podjętych decyzji. W studiu ze mną gość Natalia Bogdan, szefowa Agencji Pośrednictwa Pracy Jobhouse z Gdańska. Od czego powinniśmy zacząć tak naprawdę? Kupić gazetę, przejrzeć internet? Jak zaczynamy?
Najpierw warto zaplanować, co w ogóle chcemy robić, no bo w zależności od tego, jakiej pracy szukamy, czy właśnie na całe wakacje, czy tylko na kilka dni, czy zależy nam na bardzo wysokich zarobkach, czy myślimy o pracy za granicą, czy w Polsce, to od tego powinniśmy uzależnić nasze dalsze kroki. Jeżeli mamy już to sprecyzowane, to najłatwiej w dzisiejszych czasach szukać pracy przez internet. Jest kilka portali internetowych, na których można znaleźć pracę w zależności od tego, czy szukamy lokalnie, czy szukamy za granicą, no to są to różne strony, ale warto tam przejrzeć pod kątem tych stanowisk, które nas interesują, te ogłoszenia i później już wysyłać nasze CV, albo skontaktować się bezpośrednio z pracodawcą, czy to telefonicznie, czy mailowo.
Studenci, którzy podejmują często pracę taką czasową właśnie w okresie wakacji, czy uczniowie, maturzyści, nie wiem, starsi nastolatkowie, oni często chcą pracować przez miesiąc albo przez dwa, a potem jeszcze mieć czas na odpoczynek, na wakacje. Znajdą taką pracę?
Takie prace są możliwe. Na przykład w mojej agencji są prace nawet na tylko jeden dzień albo kilka dni. Na przykład szukamy pracowników do obsługi różnego rodzaju festiwali czy eventów muzycznych. I to są prace kilkudniowe, podczas których można sobie dorobić, jednocześnie wziąć udział w fajnych wydarzeniach. Więc tutaj nie ma ograniczeń. Dlatego właśnie oprócz tego szukania w internecie warto poszukać także w agencjach pośrednictwa pracy. Bardzo fajnym źródłem poszukiwania pracy są także media społecznościowe. Na przykład na Facebooku są grupy lokalne czy ogólnopolskie, w których także oferty pracy możemy sobie przeglądać. A takim czwartym źródłem jest też poczta pantoflowa, czyli po prostu zapytanie się znajomych, gdzie pracowali w zeszłym roku, gdzie było w porządku, gdzie można było zarobić, gdzie był uczciwy pracodawca. I to też jest ciekawy sposób na poszukiwanie
pracy.
Jeśli
chcemy szukać pracy takiej tutaj na Pomorzu, na przykład w okresie lata w hotelarstwie, gastronomii, w rolnictwie gdzieś i tak dalej, to kiedy powinniśmy zacząć już się tym tak poważnie interesować, żeby ta praca była, żebyśmy mogli wybrać? No i gdzie najwięcej zarobimy? W jakiej branży?
Myślę, że jeżeli chcemy zacząć od początku, pracę od początku sezonu, no to warto tak na początku kwietnia zacząć się rozglądać. Jeżeli myślimy o późniejszych miesiącach typu czerwiec, lipiec albo dopiero sierpień, no to tak mniej więcej z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem. No
te oferty też będą cały czas, tak?
Tak, jeżeli też teraz zostawimy to CV, no to może się zdarzyć, że gdzieś tam ono zaginie w tłumie, w masie dokumentów i innych codziennych spraw. Więc warto tak maksymalnie z miesięcznym wyprzedzeniem.
Tych ofert jest bardzo, bardzo wiele w różnych branżach, ale my chcemy na przykład dobrze zarobić. To właściwie powinniśmy zacząć szukać za granicą, jednak mimo wszystko tam więcej zarobimy.
Praca za granicą jest najczęściej wyżej płatna niż ta w Polsce. Te zarobki, nawet jeżeli chodzi o płacę minimalną, są 3-4-krotnie wyższe niż w Polsce, ale musimy też wziąć pod uwagę koszty utrzymania na miejscu. Może się zdarzyć, że jak wynajmiemy sobie pokój czy mieszkanie i przeznaczymy też pieniądze na wyżywienie, jeżeli ono nie będzie zapewnione przez naszego pracodawcę, to może się okazać, że tak naprawdę z codziennego wynagrodzenia nie oszczędzimy nic, tylko ta ostatnia pensja, której nie zdążymy jeszcze wydać, bo dostaniemy ją dopiero po powrocie do kraju, nam zostanie. Więc tutaj warto sobie przekalkulować, na czym nam zależy. Tylko pamiętajmy też, że pieniądze to oczywiście nie wszystko, no bo praca za granicą daje nam także możliwości rozwoju kompetencji językowych, otwarcia się na świat, poznania nowych branż, nowych ludzi, więc warto sobie zrobić taką tabelkę za i przeciw, co daje nam dana praca.
W jakich sytuacjach warto skorzystać z pośredników, z takich agencji pośrednictwa pracy? Wtedy mamy gwarancję, że ta praca będzie i że będzie bezpieczna, większą gwarancję?
Pośrednicy dają taką gwarancję, ponieważ oni odpowiadają swoim certyfikatem, który można w bardzo łatwy sposób stracić. I też te agencje są naszym bezpośrednim, najczęściej zatrudniającym, więc jeżeli okaże się, że pracodawca z jakiegoś względu okaże się niewypłacalny, nieuczciwy, to i tak mamy prawo żądać od tej agencji, która nas zatrudniała, wynagrodzenia. Plusem pracy za pośrednictwem agencji jest też to, że agencje mają różne oferty. oferty pracy. Czyli to nie jest tak, że idziemy do jednego pracodawcy, mamy tylko jego w ofercie, jego oferty pracy do wyboru. Tylko w agencji pracy tych ofert jest bardzo dużo i możemy wybierać, czy taka stawka nam pasuje, taka
A może przyjść po prostu ktoś, kto jest młodym człowiekiem, studiuje i może przyjść, no chciałbym pracować gdzieś, ale nie wiem właściwie w jakiej branży. Czy państwo możecie mi coś znaleźć?
Najczęściej wtedy przedstawiamy, jakie oferty mamy w danej chwili, albo wiemy, że one się cyklicznie co roku powtarzają i będziemy szukać pracowników. Tak wspomniany już event, dostarczamy pracowników na festiwal Open Air co roku, więc już teraz nawet zgłaszają się do nas pracownicy chętni, którzy pracowali w poprzednich latach i my też wiemy, że kiedy będziemy uruchamiać rekrutację na to stanowisko i możemy już osoby wstępnie zainteresowane zapisywać zawczasu.
Powiedzmy jeszcze taką sprawę organizacyjną, czy taki pośrednik, do którego my się zgłosimy, agencja, może chcieć od takiego człowieka, który szuka zatrudnienia pieniędzy, żądać jakiejś opłaty?
Nie możemy, żaden ani pracodawca, ani pośrednik nie może żądać pieniędzy za znalezienie pracy. To jest niezgodne z obowiązującym prawem. Czasami są potrzebne pieniądze na pokrycie na przykład tłumaczenia dokumentów, bądź wyrobienia wizy, ewentualnie transportu do pracy, ale to dokładnie za co i w jakiej kwocie robimy takie potrącenie z wynagrodzenia, bądź pobieramy taką opłatę wstępną, musi być wyszczególnione w umowie.
Czyli rozumiem, że to, czego możemy oczekiwać od pośrednika, też również na takim spotkaniu, kiedy przyjdziemy jako kandydat, dowiemy się, tak? Co może dla nas zrobić pośrednik, w jakim zakresie konkretnie może nam pomóc?
Tak, z jednej strony to powinna być wypowiedź ustna, za co musimy zapłacić, bądź co gwarantuje ten pośrednik.
I dostaniemy to na papierze
również.
Ważne,
żeby to także było zawarte w umowie.
A czy powinniśmy, korzystając z pomocy pośrednika, mieć też bezpośredni kontakt z tym przyszłym pracodawcą? Czy na jakimś etapie w ogóle taki kontakt jest? Czy szukając pracy przez agencję już nie jest to potrzebne? Nie jest to niezbędne?
Nie zawsze jest to bezpośredni kontakt. Czasami, zwłaszcza jeżeli są to rekrutacje masowe, no to my też nie chcemy narażać pracodawcy na to, że tak powiem, jeżeli on nam zleca znalezienie pracowników, no to nie chce już się angażować w ten kontakt bezpośredni. Ale jeżeli jest to mniejszy pracodawca, no to najczęściej też dajemy numer telefonu do jakiegoś koordynatora na miejscu, z którym można porozmawiać wcześniej, bądź który będzie na nas oczekiwał i odbierze nas na przykład z miejsca docelowego.
A powiedzmy, jeśli mamy pośrednika w Polsce, jest to jakaś agencja, która szuka nam pracy za granicą, jesteśmy tym studentem, który jedzie powiedzmy do Włoch i na miejscu okazuje się, że tej pracy nie ma, albo ta praca nie jest taka, jak miała być, to kto nam zrekompensuje tę stratę, ten wyjazd, pośrednik bierze na siebie wszystko zawsze? Bo wspominała pani, że można żądać tam pieniędzy, ale na jakich zasadach to jest?
Na pewno warto wczytać się w zapisy umowy. Najczęściej jest tam i okres wypowiedzenia, jeżeli chcemy zrezygnować z tej pracy, pod jakimi warunkami możemy z niej zrezygnować i ewentualną odpowiedzialność stron.
Na co nie powinniśmy się może zgadzać w takim razie? Jeśli ktoś będzie chciał od nas w taki pośrednik, na przykład wykonać skan dokumentów albo zabrać nam dokumenty, paszport, dowód osobisty, to jest, można tak postąpić? Jest takie, nie powinniśmy, tak?
Nie możemy ani oddawać nikomu naszych dokumentów, ani nawet pozwalać ich kserować. Pracodawca może zgodnie z RODO, które obowiązuje od jakiegoś czasu, mieć ten dokument do wglądu i spisać sobie potrzebne dane, wprowadzić je do, na przykład do jakiegoś systemu, ale nie może kserować od nas dokumentów ani ich pobierać.
Czasami są też takie informacje o tak zwanej opłacie wstępnej. Otrzymujemy informację, że jest ta praca dla nas, ale trzeba zapłacić na przykład za zakwaterowanie, za jakiś transport. To jest takie normalne działanie, czy też to raczej są nieuczciwe?
To nie powinna być opłata za poszukiwanie pracy, bo zdarzają się często tacy pośrednicy, którzy mówią, że mają super okazję albo jakąś ofertę pracy do odstąpienia, ale w związku z tym, że chętnych jest dużo, to trzeba zapłacić. To na pewno nie jest uczciwe zachowanie. Jeżeli wyjazd wiąże się właśnie z kosztem biletu, który pokrywa pośrednik, bądź my musimy pokryć, no to to powinno wynikać z umowy. Aczkolwiek najczęściej jest tak, że to jest rozwiązane w takiej formie, że to jest pobierane od naszego pierwszego wynagrodzenia, a nie, że my musimy z góry jakieś pieniądze wykładać.
I też można spotkać w ofertach takie informacje, że będzie trzeba przepracować darmowe dni próbne. Czy to jest zgodne z prawem w ogóle?
Nie, nie ma czegoś takiego jak praca za darmo, więc nawet jeżeli to jest dzień próbny, no to można na tę okoliczność spisać umowę zlecenie. Najczęściej to jest praca za stawkę minimalną, ale no nie może być tak, że ktoś pracuje cały dzień za darmo i nie ma z tego nic.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś rozmowa o tym, jak nie dać się oszukać i znaleźć dobrze płatną i bezpieczną pracę, na przykład na wakacje. Mój gość to Natalia Bogdan, prezes Agencji Pośrednictwa Pracy Jobhouse w Gdańsku. Witam panią ponownie. Dobrze płatna praca to jedno, ale bezpieczeństwo jest również ważne. Co powinniśmy wiedzieć o przyszłym pracodawcy przed podjęciem zatrudnienia?
Na piśmie powinniśmy mieć określone, kto jest naszym pracodawcą, czyli nazwa tej docelowej firmy i nazwa pośrednika, jeżeli z takiego korzystamy. Na umowie powinna być zawarta także informacja na temat okresu zatrudnienia, czyli od kiedy do kiedy dokładnie będziemy pracować, jaki rodzaj pracy będziemy wykonywać, na jakie wynagrodzenie możemy liczyć. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, czy ta stawka jest zgodna z wynagrodzeniem minimalnym obowiązującym w danym kraju. W Polsce jest to w tej chwili 14,70 zł na godzinę brutto. W innych krajach każdy z nich ma swoje stawki, ale jest to w okolicach 9 euro w tej chwili na godzinę. No i zakres odpowiedzialności, czyli kto za co odpowiada, jakie mamy zobowiązania, jaki jest okres wypowiedzenia, czy są ewentualnie jakieś kary umowne. I tutaj zwłaszcza warto się wczytać w taką umowę, no bo jeżeli są jakieś kary za to, że na przykład zrezygnujemy z takiej pracy, no to warto przeanalizować, czy taką umowę chcemy podpisywać.
Czy jak jesteśmy kelnerem, czy jak potłuczemy na przykład jakieś naczynia, szkło, czy będziemy musieli zwracać pieniądze. Ta umowa powinna być w języku polskim też dostępna, czy one są zawierane?
Tak. Czasami są umowy, które są dwujęzyczne, ale zawsze ta wersja polska, jeżeli korzystamy z pośrednika oczywiście lokalnego, powinna być, chyba że szukamy pracy bezpośrednio już w kraju docelowym, no to tam jest umowa w języku danego kraju.
Czyli jak na przykład szukamy pracy we Włoszech, a włoskiego dobrze nie znamy, to dobrze jest pójść na podpisanie takiej umowy z kimś, kto nam przeczyta, po prostu przetłumaczy.
Na przykład tak, albo poprosić o przesłanie i wcześniej drogą mailową i można sobie w Google Translatora po prostu to wrzucić, i żebyśmy wiedzieli, co podpisujemy.
Zatrzymajmy się chwilę przy tych pośrednikach w zatrudnieniu, przy takich agencjach. Taka agencja pomoże nam sprawdzić pracodawcę, jeśli my go sami znajdziemy. Będzie to pracodawca znaleziony na przykład w internecie, na jakichś zagranicznych stronach, ogłoszenie o pracę, i będziemy chcieli to ogłoszenie, no żeby ktoś nam sprawdził tego pracodawcę, czy on rzeczywiście jest uczciwy. Czy to się w ogóle praktykuje, takie sprawdzanie?
Jeżeli to nie jest praca za pośrednictwem tej agencji, to raczej nie praktykuje się takiego sprawdzania, ale są w takiej sytuacji instytucje publiczne, które mogą nam pomóc. Jest tak zwana zielona linia, na którą można zadzwonić i zweryfikować potencjalnego pracodawcę. Także sami możemy to zrobić. Jeżeli jest to pracodawca polski, to możemy zobaczyć w KRS-ie bądź w Centralnej Ewidencji o Działalnościach Gospodarczych, czy taki podmiot w ogóle istnieje, kiedy istnieje, no bo to też jest istotne, czy firma została założona miesiąc temu, czy mają już wieloletnią tradycję.
Ja chciałam panią zapytać, bo do wakacji mamy właściwie 3 miesiące, do tego sezonu takiego majówkowego trochę krócej, ale czy jest już jakiś ruch, czy są poszukiwani pracownicy na wakacje w tej chwili i czy na przykład można w Polsce za pośrednictwem pośredników w pracy znaleźć taką pracę marzeń, jak czasami w internecie gdzieś tam czytamy, na Malediwach pilnujemy wyspy na przykład. Czy to jest taka praca, to jest w ogóle realne?
Takie oferty pojawiają się rzadko, ale rzeczywiście się pojawiają. My sami mieliśmy właśnie ofertę pracy na Malediwach, na takim statku ekskluzywnym spa. Więc takie oferty są, ale musimy wziąć pod uwagę, że chętnych także jest bardzo dużo, więc musimy też do aplikacji na takie stanowisko dobrze się przygotować.
W jakich dziedzinach w okresie lata można najlepiej zarobić, na przykład w Polsce?
Takim najlepiej płatnym zajęciem jest praca hostesy bądź promotora, bo tutaj stawki, jeżeli chodzi o takie bardziej ekskluzywne eventy czy bankiety, to nawet 50 zł na godzinę czasami. Warto też zwrócić uwagę na oferty w gastronomii. Mimo że sama stawka taka podstawowa może być niższa, bo ona zazwyczaj oscyluje wokół stawki minimalnej, to jeżeli będziemy pracować zwłaszcza w takim mocno obleganym miejscu bądź bardziej ekskluzywnym miejscu, które obsługuje na przykład klientów zagranicznych, no to napiwki są bardzo atrakcyjne.
Czy do takiej pracy rekrutacja polega na tym samym, jak do pracy na długie terminy? Czy w jakiś inny sposób przeprowadza się tą rekrutację?
Zazwyczaj taka rekrutacja jest dużo mniej skomplikowana. Tutaj nie ma jakichś bardzo długich rozmów kwalifikacyjnych, czy nawet jakichś testów psychologicznych. Najczęściej to jest rozmowa nawet telefoniczna, co pani robiła, czy przejrzenie po prostu CV.
Ale zawsze się rozmowa odbywa jakaś.
Tak, tylko że ona jest dużo krótsza i najczęściej po prostu mówi się o tym, co się robiło do tej pory, czy ma się książeczkę sanepidowską i od kiedy można zacząć, w związku z tym, że zapotrzebowanie jest bardzo dużo, to też pracodawcy teraz nie komplikują tego procesu rekrutacji.
I to jest praca w Polsce, a za granicą również na te 2-3 miesiące, jeśli ktoś chce pojechać do pracy na przykład w jakimś hotelu, bądź w gastronomii, czy w rolnictwie, również w Polsce przebiega ta rekrutacja podobnie?
Sama rekrutacja też jest krótsza, rozmawia się albo przez telefon, albo przez Skype, jeżeli w ogóle się rozmawia z docelowym pracodawcą. Czasami może być troszkę więcej formalności, jeżeli chodzi o legalizację pobytu za granicą, czy właśnie zgłoszenia do jakiegoś ubezpieczenia lokalnego, to tutaj może być więcej pól do wypełnienia, ale też ten proces rekrutacji nie jest dużo bardziej skomplikowany.
A powiedzmy jeszcze na koniec, to dobrze płatna praca za granicą, jak ona się zaczyna nam doskwierać, to znaczy jedziemy tam, okazuje się, że no jest ona okupiona naszym zdrowiem, nerwami, jesteśmy sami gdzieś za granicą, czy w jakimś ośrodku, czy u jakiegoś pracodawcy, nie pasuje nam to, chcemy wracać do domu, to możemy się wycofać z takiego kontraktu, czy powinniśmy się wtedy kontaktować z tym swoim pośrednikiem, który nam tą pracę, krótko mówiąc, załatwiał?
Tak, na pewno warto porozmawiać, nie po prostu spakować się i uciekać, no bo albo ten pośrednik może nam zorganizować inne zatrudnienie na miejscu, albo w jakiś sposób wyjaśnić sytuację z pracodawcą, no bo czasami to może być jakiś brak przerwy, albo jakiś nie do końca w porządku przełożony, więc warto na pewno to zgłosić do osoby za pośrednictwem której, czy firmy za pośrednictwem której wyjeżdżaliśmy, żeby nam pomogła i też zapoznać się w umowie, jaki mamy okres wypowiedzenia w razie, gdyby już nic nie dało się zrobić i chcielibyśmy jednak zrezygnować, żeby z tego terminu po prostu dochować.
I ci studenci, którzy wyjeżdżają z waszej firmy na przykład za granicę do pracy, wy jesteście ich pośrednikami, oni później do was wracają na poszukiwania takiej konkretnej już pracy na całe życie?
Tak, my mamy oferty pracy zarówno takiej nawet na jeden dzień i takiej stałej, więc często jest tak, że w ogóle taka praca tymczasowa jest wstępna do stałego zatrudnienia. Osoba się sprawdzi, może nawet jeżeli teraz nie jest w pełni dyspozycyjna, bo jeszcze studiuje, no to tak się podoba pracodawcy, że pracodawca mówi, że jak tylko ta osoba będzie chciała stałej pracy, to zawsze będzie dla niej miejsce, więc i wracają do nas kandydaci i pracodawcy z prośbą o powrót danego
pracownika. Do jakich najdziwniejszych miejsc teraz rekrutujecie? Gdzie można znaleźć pracę?
Teraz najdalej mamy Arabię Saudyjską, ale tych egzotycznych zakątków jest sporo. Mieliśmy właśnie Katar, Malediwy, ale też kraje Unii Europejskiej, więc można wybierać. Do Stanów Zjednoczonych na bieżąco rekrutujemy, więc...
To jest praca taka sezonowa, czy raczej na dłużej?
To różnie. Stany Zjednoczone są akurat na dłużej. Tam jest kontrakt aż 3-letni, ale jeżeli chodzi o inne kraje, to są także prace na krótszy okres, ale to już jest tak przynajmniej okres wakacyjny, czyli 2-3 miesiące. Raczej za granicę nie wysyłamy osób, tylko na okres na przykład tygodnia czy miesiąca.
A te dłuższe oferty pracy to są dla konkretnych pracowników, to jakie normy trzeba spełnić, żeby można było dostać taką pracę? Na przykład w Stanach Zjednoczonych na 3 lata.
W Stanach Zjednoczonych szukamy kierowców i szukamy pracowników produkcyjnych. O ile kierowcy to jest taki zawód, który wymaga jednak już uprawnień i doświadczenia, o tyle przy pracownikach produkcyjnych to doświadczenie nie jest wymagane, więc tak naprawdę dla każdego coś się
A jakbym chciała pojechać teraz do Kataru? To, co mogłabym robić w Katarze?
W Katarze
praca dla mężczyzn może tylko.
Nie, właśnie nie. W Katarze z kolei obsługujemy takie luksusowe centra handlowe, więc też tam ten rozstrzał ofert jest dosyć duży, bo w związku z tym, że w centrum handlowym są zarówno pozycje takie bardzo wysokie, menedżerskie, jak i poszukujemy też sprzedawców, czy stylistek na przykład do sklepów odzieżowych, czy też wizażystek do sklepów kosmetycznych, więc tych ofert jest dosyć sporo i każdy coś znajdzie dla siebie ciekawego. Warunkiem jest znajomość języka angielskiego.
Natalia Bogdan, prezes Agencji Pośrednictwa Pracy Jobhouse w Gdańsku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Przyjście do studia. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.